21.30, niedziela 25 sierpnia, rozmowy niedokończone. Dziś rozmawiamy o Fryderyku Chopinie jako ambasadorze polskości, a naszymi Państwa gośćmi profesor doktor habilitowany Jerzy Maciejewski oraz profesor doktor habilitowany Andrzej Wróbel. Witamy panowie profesorowie w studiu Radia Maryja.
Witam. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze to profesor Maciejewski.
Szczęść Boże życzę wszystkim słuchaczom i mam nadzieję, że nie będziecie żałować spędzonego czasu z nami.
To profesor Andrzej Wróbel, identyfikujemy już profesorów po głosie. No a teraz zamieniamy się w słuch. Kim jest Fryderyk Chopin?
To wobec tego ja zaczynam. Kim jest Fryderyk Chopin? No, wszyscy chyba wiedzą, kim jest Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin to jest Polska. To jesteśmy my. To wszystko, co nasze. To jest nasz skarb. To jest wszystko to, co dostaliśmy właściwie nie wiadomo. Wiadomo. Dostaliśmy to od Pana Boga. Bez specjalnych żadnych zasług. No mam nadzieję, że nikt na świecie nie ma już teraz wątpliwości, ani nikomu nie trzeba udowadniać polskości Fryderyka Chopina, choć tu i ówdzie ciągle próbuje się nam odebrać chociażby cząstkę z tego pomnika polskiej kultury narodowej. I nie mówię tego tutaj gołosłownie, bowiem byłem świadkiem próby, na szczęście nieudanej, zawłaszczenia dorobku twórcy polskiej opery narodowej, jakim jest Stanisław Moniuszko. Trzeba więc ciągle bronić i potwierdzać, zwłaszcza wobec młodego pokolenia Polaków, korzenie polskiej kultury narodowej. Młodzi Polacy powinni dokładnie wiedzieć, a nie tak mniej więcej, albo wszystko powinno się im mylić, kto to był Kościuszko, Moniuszko, Popiełuszko. Czy to był ten sam człowiek, czy to każdy z nich coś miał do spełnienia w historii naszego narodu. No cóż o Chopinie. No, Chopina trzeba generalnie słuchać jego muzyki, bo to Chopin to jest muzyka, to jest polskość wyrażona językiem dźwięków. Nie słowami, tylko językiem dźwięków, który momentami bywa bogatszy i bardziej adekwatny do tego, co chcemy wyrazić, niż po prostu słowa. Ale może zacznijmy od słów naszego wielkiego rodaka, obecnie już świętego Jana Pawła II, który 2 czerwca 1980 roku na sesji UNESCO w Paryżu wypowiedział takie oto słowa. I to tutaj będzie cytat naszego świętego Jana Pawła II. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby bardziej być we wspólnocie. W tym, co w tej chwili mówię, to cały czas są słowa papieża i dalej pragnę powiedzieć, dochodzi do głosu szczególne doświadczenie i szczególne świadectwo. Jestem bowiem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć, a on mimo to pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość, zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co teraz mówię na temat praw narodu do podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. No cóż więcej, to już koniec z cytatu naszego papieża.
Mm, profesor Andrzej Wróbel?
Ja bym może tutaj właśnie nie tyle uzupełnił, co powiedział kilka informacji, które tę naszą pewność, że Chopin był Polakiem, no mają w zamyśle troszeczkę zburzyć. To zaczęło się dosyć dawno, bo już jego rówieśnik Heinrich Heine napisał w liście do matki, że właśnie spotkał Chopina, prawda, który urodzony w Polsce z matki Polki i ojca Francuza, ale część swojego wychowania odebrał Chopin w Niemczech. Jakim cudem wpadł na to Heine? Przecież kontaktowali się codziennie, prawda? Był taki czas, taki okres w Paryżu, że się widzieli nawet. Chopin, jak się wybrał do Frankfurtu nad Menem, to też spotkał się tam między innymi jeszcze z Heinem. To jest właśnie taka próba podważenia. Ale tutaj z końcem XIX wieku, w takim bardzo poczytnym wtedy encyklopedii poczytnej muzyka w obrazach, o Chopinie jest między innymi taka bardzo oczywiście genialność Chopina wychwala, ale potem jest takie zdanie, że i tutaj cytuję tę encyklopedię: nie można go jednak opisać jako prawdziwego polskiego kompozytora, ponieważ niemiecki romantyzm, a także wpływy francuskie odgrywają zbyt decydującą rolę w jego sztuce, są powodem rozmycia stylu polsko-narodowego. Skąd się bierze takie? No nie wiem, być może też, że ta chęć rozmazywania, czy to uświadomiona w 100%, czy nieuświadomiona, gdzieś ona się utrzymuje, dlatego że cytat teraz z stosunkowo niedawno wydanej książki, i to autorytetu historycznego pierwszej klasy, dla pana Andrzeja Nowaka, jest następujący. I tu znowu cytuję. Pochodzący z francuskiej rodziny Fryderyk Chopin stał się Polakiem, a jego muzyka emanacją polskości. Chwilę dalej jest, że patos wpisany w nie bohaterskiej walki o wolność, etos dumnej niepodległości, przyciągało także do polskości, nawet w wieku niewoli, takich ludzi jak Chopin, syn nauczyciela z Lotaryngii, czy Matejko, syn nauczyciela muzyki z Czech. No więc jak...
Nie ma Polaków.
Tu jest tak jest. Nie wiem, no sądziłem, że profesor Nowak będzie, no już nawet nie chodzi o tutaj o samą taką, nie wiem, patriotyzm, prawda, lokalny, że Chopin to jest nasz, prawda, i ten, ale taką zwykłą przyzwoitość, mianowicie rzetelność. Także Chopin, ojciec Chopina wyszedł, że tak powiem, za chlebem z Francji. Tam mówią jeszcze, że były jeszcze inne powody, jako te pozostałości po rewolucji francuskiej. W każdym razie przyjął Polskę jako swoją ojczyznę, więc trudno jest wmówić mu, prawda, że on w dalszym ciągu pozostał Francuzem. Tak jak niewątpliwie Chopin pozostał Polakiem po bez mała 20 latach pobytu we Francji. Także tutaj jego podkreślenie Chopina, podkreślanie to, że jest Polakiem, podkreślanie tego, że pamięta, jak było w Polsce, jego uczestnictwo w tak zwanych imprezach polonijnych, prawda, nigdy nie odmawiał, to świadczy o tym, że jednak nie interesowało go specjalnie asymilacja narodowa, prawda. Asymilację towarzyską oczywiście Chopin miał właściwie prawie, że od momentu przyjechania do Paryża, więc on tutaj się o to nie musiał martwić, prawda, był akceptowany i podziwiany przez wszystkich. Natomiast nie można znaleźć przykładu, gdzie Chopin mógłby się wykazać patriotyzmem francuskim, prawda? Zawsze te jego działania, czy to wynikające z twórczości, czy wynikające właśnie z takich działań organizacyjno-społecznych, zawsze się skierowywały w stronę patriotyzmu polskiego.
No i Chopin nie wstydził się tego, tej polskości, że jak to się teraz mówiło, że polskość to jest, co to jest?
No, to nie wiem, nie ma co czytować, bo tak. Nie wstydził się. Sądzę, że by się bardzo zdziwił, że można się wstydzić polskości. No ale to były czasy dosyć odległe od naszych, prawda? I tutaj wiele osób podobnych poglądów jak te, które przeczytałem, prawda, no, pracowały nad tym, żebyśmy my sami mieli wątpliwości, czy to po pierwsze, czy to Polak, prawda, czy to jego muzyka, czy zawiera wystarczająco dużo elementów polskości, prawda, bo jak tutaj bardzo uczony muzykolog cytowany encyklopedii mówił, że te wpływy francuskie i niemiecki romantyzm, gdzie on sobie tam znalazł ten niemiecki romantyzm, nie mam pojęcia.
Romantyzm niemiecki, tak. Coś jak demokracja socjalistyczna.
No, powiedzmy sobie, że to rozmywało szopenowski styl narodowy, polski narodowy. No więc no, takie, można powiedzieć, głupoty. Zresztą tak się śmiesznie składa, że egzemplarz tej encyklopedii, który jest w bibliotece cyfrowej, jest skanem z egzemplarza, który używał jakiś Polak i właśnie tutaj w tym miejscu to napisał, że to jest idiota. No, to w ogóle nieprawdopodobne oszukaństwo. Także ludzie mieli pojęcie, można powiedzieć, że jeśli to było zaplanowane, zrobienie takiego zamieszania w głowach ludzi, no to udało się, ale też o tym...
Ale nie we wszystkich głowach.
Nie, no nie we wszystkich, no w niektórych się nie da, prawda, z czym da się walczą dalej. W amerykańskiej takiej encyklopedii Who is Who to wydane było tam w końcu 50. lat, więc stosunkowo niedawno, że mówi się, to cytuję znowu, mówi się, że Chopin był kompozytorem polskim, chociaż sprawiedliwiej, to słowo sprawiedliwie jest warte podkreślenia, byłoby powiedzieć, że jest kompozytorem francuskim.
No, udowadniają tę sprawiedliwość na czym?
No, sprawiedliwość polega na tym, prawdopodobnie ich zdaniem, że jeśli jego ojciec wyrzekł się swojej ojczyzny na rzecz Polski i z Polką spłodził syna,
nie
no
tylko.
To znaczy...
Jeszcze dwie?
No nie, no to tam dwie, jeszcze trzy.
Trzy jeszcze tam. Tak.
No to znaczy się, że sprawiedliwość by nakazywała starania.
Sprawiedliwość jest po naszej stronie.
Tak jest.
Musi być po naszej stronie.
Więc to są takie rzeczy. Oczywiście to nie dotyczy tylko Chopina. To kolega mówił o Moniuszce, prawda, że jest próba anektowania Moniuszki przez Białoruś, prawda. Już
Mickiewicza,
właściwie wyraźnie. Mickiewicz, tak, jest Litwinem. Najwybitniejszym przedstawicielem symfoniki litewskiej jest Mieczysław Karłowicz. Prawda? Więc to są...
No więc tutaj dochodzimy ciągle do tego, co ja na początku powiedziałem, że ta edukacja jest najważniejsza i te takie umysły czy postaci, które, od których należałoby oczekiwać, że właściwie, że tak powiem, kładą właściwe relacje między Polakami, polską kulturą, między tym, co się działo, no to trzeba bardzo o to dbać, że nie można, powiedzmy nawet, bo ludzie mogą raz tylko usłyszeć, że a ten francuski kompozytor pochodzenia polskiego, czy coś, i to wystarczy, żeby im w głowach na tyle zamącić, że już Chopin będzie im się jawił jako ten właśnie, no, więc, tak, chociażby Chopin, czy tam Matejko.
Przykładów na to można by dać jeszcze dużo, dużo więcej, prawda? Bo na przykład w encyklopedii rosyjskiej wydanej w 1905 roku, a więc jeszcze za tak zwanego cara, jest pozycja Mateusz Wielchorski, polski arystokrata, wiolonczelista, bardzo zresztą dobry wiolonczelista, jemu dedykowali utwory Mendelssohn i Rossini, prawda? Sam też trochę komponował. Jest napisany polski. W encyklopedii z ostatnich lat polskiej encyklopedii muzycznej jest napisane, że Mateusz Wielchorski, pierwszy rosyjski wiolonczelista. Więc... Pytanie oczywiście jest, no dobrze, no zresztą nawet miałem okazję kiedyś z panią muzykolog, mniejsza z tym, z jaką rozmawiać na tematy też jeszcze właśnie innych nazwisk. No pytam, no i co my tracimy? Tam, to nic takiego jest. No mówię, no świetnie, no, bo to akurat była mowa o Szarwence i o Moszkowskim, że w encyklopedii niemieckiej, takiej właśnie z czasów, z tych samych czasów, prawda, to jest, że to są polscy kompozytorzy w encyklopedii dzisiejszej. Znowu, prawda, Moszkowski jest kompozytorem żydowskim pochodzenia polskiego, prawda, działającym w Niemczech. Z kolei Szarwenka jest po prostu kompozytorem niemieckim. Więc też to są takie mniejsze, że tak powiem, okazy. No ale jak widać, apetyty na tych większych
właśnie,
w dalszym ciągu jest.
No nasz Chopin jest największy. Na jego apetyt już Rosjanie mieli przecież już w tym 834
Taki pan piszący o przedstawicielach żydowskiej nacji w muzyce, no tak niby to troszkę tak jako taka możliwość, niby to może i troszkę nawet i w znaczeniu takim, że to może troszkę śmieszne, że Chopin też do tej nacji należał i powoływał się tutaj na matkę, która jako, że podobno pochodziła z frankistów, prawda? Krzyżanowska rzeczywiście w tym czasie w niedalekiej okolicy była rodzina frankistów właśnie o tym nazwisku i nawet była też i Justyna, prawda? Bo no, tak się złożyło. Tylko i to by mogło przejść właściwie prawie jako dowód, ale znalazło się dwóch panów. Niestety byle cały czas teraz myślałem, żeby może sobie przypomnę, co napisali książkę o rodzinie Chopina. Zbadali wszystkie. To nie byli ci krzyżanowcy, prawda, z frankistów. To Justyna Krzyżanowska, matka Chopina, nie była związana z tą rodziną frankistów. Więc no, dzięki takiej pracy możemy powiedzieć, że przynajmniej ten argument został 100% oddalony. No ale jeśli nie będziemy brali pod uwagę tego, że jednak wspomniane nazwiska wcześniej, że one powinny też należeć do polskiej kultury, no to będziemy, no jakby to powiedzieć, okradani. No. Oczywiście najchętniej, prawda, wszyscy tak zwani światli, prawda, ludzie widzieli w Polakach pijaków i złodziei samochodów. Bo na inne, no tak, no to było to, co czytałem, prawda, z tego, co gubernator guberni, by tak przy Wiślańskiej, nie, to się inaczej nazywało, generalnej guberni, general Frank, prawda, co mówił o Polakach. No, że to jest stado no, upośledzonych, prawda, ludzi, którym się tylko można dać wykształcenie takie, żeby zrozumieli, jacy są marni, prawda, że tylko do tego stopnia. No, więc
jaka silna musi być ta osobowość i w ogóle postać Chopina, że te wszystkie siły, o których tutaj kolega mówił, działając, atakując, jednak nie mają efektu takiego, nazwijmy to pozytywnego, to znaczy na tyle negatywnego, że aż się przeradza w pozytywny.
Znaczy, oni nie mają tego zamierzonego efektu, to znaczy się najpierw postawienia w stan zwątpienia, czy Chopin rzeczywiście jest takim prawdziwym Polakiem, prawda, czy nie. Tutaj jeszcze jeszcze do niedawna argumentem, który właściwie zamykał wszelkie dyskusje, było, no to posłuchaj Chopina, to będziesz wiedział, czy on jest Polakiem, tak, czy nie. Teraz, kiedy ta wrażliwość na na muzykę się troszeczkę, a może nawet już teraz już nie
więcej
troszeczkę.
Niż troszeczkę.
Tak, się po prostu zaciera. Wytłumaczenie zresztą ja już się spotkałem z takim poglądem, bo że właściwie na czym ta polskość muzyki Chopina polega, to ja nie wiem, prawda? To mówi pani akurat autorka książki o Chopinie w angielskim, no, po angielsku. Więc to już są właśnie takie próby, albo to może próby takie, jak teraz jest modne, prawda, z kosmopolityzowania wszystkiego, prawda, że wszyscy ludzie są braćmi, prawda, wszyscy ludzie są...
No bo są, no nie tak, są, tak,
ale
z innego punktu widzenia.
Z jednego punktu widzenia, bo z innego punktu widzenia to nie ma, prawda, to jak taki, prawda, czy taka nacja jest najważniejsza. Więc powinniśmy właśnie troszkę bardziej ostrożnie odnosić się do tych zjawisk, które próbują nas pozbawić nawet takich, nie tylko, prawda, Chopina, ale nawet takich nazwisk, jak wspomniałem przedtem, czy tam Moszkowski, Szarwenka, Wilchorski i wielu, wielu innych.
O, tutaj właśnie mam taki list, bo była ta afera, prawda, cała z listami Chopina. I tutaj mamy taką pani Barbara Wachowicz, napisała taką książkę Sercem Polak i w tej książce pisze o tych właśnie listach, które okazały się być falsyfikatami, ale w tym liście, bo niektóre z nich, niektórzy badacze udowodnili, że to są falsyfikacje, natomiast niektóre osoby nawet wierzą ciągle nadal, że to jest, że to nie są wszystkie falsyfikaty. I on tutaj jest list taki Chopina, który pisze o Norwidzie, kiedy spotkał Norwida. Norwid był u mnie, kocham go i bardzo szanuję. To jeden z prawdziwych artystów i mój człowiek. Grałem mu i gadaliśmy długo. Między innymi dowodził mi gorąco, że tak jak człowiek, to i naród nigdy się nie zmienia. Bo to właśnie tutaj te cechy narodowe. Zawsze ma te same wady i zalety. Niemcy, krzyżacy, tak samo chytrzy, podli i okrutni byli, jak i Niemcy dzisiaj. Moskale, dzicy, krwiożerczy wobec podbitego narodu płaszczą się pod knutem cara. A i my swoich wad nie tracimy. Warcholstwo, brak zgody prywata, co nas w niewolę wtrąciła? Jeżeli się cudem dźwigniemy, gotowe strącić znowu. Słuchałem go jak ponurego proroka. Pociechy szukałem w naszym polskim lepiej kiedyś będzie. Potem jeszcze Polska zagrałem i popłakaliśmy się obaj. No to jest taki właśnie tutaj opis tych cech narodowych, które według Norwida nie zmieniają się specjalnie.
Profesor Jerzy Maciejewski, profesor Andrzej Wróbel, Fryderyk Chopin, ambasador polskości. Proste pytanie, kim jest, kim był Fryderyk Chopin? Okazało się pytaniem burzą na 22 minuty dyskursu naukowego. To zadajmy kolejne pytanie. Co odnajdujemy w muzyce Chopina? Już ustaliliśmy, że był Polakiem, zresztą listy pisał po polsku, jak się okazuje, nie po francusku ani po niemiecku.
Po francusku też, ale to znacznie mniej. I, znaczy może i tyle samo, że sam spaliła ileś tam 200 listów.
A teraz no to pozostańmy przy tym pytaniu. Co znajdujemy w muzyce Chopina? Czym jest muzyka Chopina?
No to jest pytanie trudne, dlatego że dotyczy cechy, której się nie da ani na wagę położyć, ani w rękę wziąć, ani co. Pierwszy warunek, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, jest to, żeby posłuchać. To też jeszcze nie koniec, prawda? Bo ja wydaje mi się, że tam słyszałem wystarczająco dużo, żeby mieć własne zdanie, ale żeby ktoś z tym zdaniem się zgodził lub nie, no to powinien też posłuchać. I z tym jest troszkę problemu, dlatego że wśród tak zwanych popularnym obiegu Chopin nie jest popularny właśnie. Wszyscy wolą te najnowsze, nie wiem jak to, przeboje.
Ale to skąd się wzięło? No zostało to ukształtowane w jakimś sensie. No to wolenie czegoś.
Oczywiście, że tak. To nie jest, że wyszło zarządzenie, tylko to jest bardzo wielka prasa. No tutaj nie słuchamy oczywiście żadnych... ja wiem, głosów rozsądku. Tutaj nie chciałbym być źle zrozumiany, ale w latach dwudziestych Szymanowski bardzo, jak to powiedzieć, no, negatywnie wyrażał się o jazzie, widząc w tym zagrożenie dla miejsca, jakie on sobie będzie chciał zająć. No i okazuje się, że on nawet nie był na tyle przewidujący, żeby przewidzieć miejsce dla jazzu w takim dużym obszarze. Prawda? Że właśnie jazz wyrugował z wielu ludzi potrzebę słuchania muzyki jakiejkolwiek innej. No może prawda, teraz jazzowi przyszła konkurencja w rodzaju prawda, tej najgłośniejszej już muzyki. Prawda? Także no, to już jest problem rzeczywiście.
No jazz się czymś stał wysublimowanym, no, bardzo tak, znaczy, elitarnym.
Tak, jazz no, oczywiście korzystał ze wszystkich środków, jakie znaleźli dla muzyki kompozytorzy tak zwani, prawda, klasyczni, więc tutaj jazz jest, no, rzeczywiście się nobilitował, prawda, przez to, że korzystał z tych środków, pozostając przy pewnym punkcie wyjścia, który leżał, prawda, na początku utworzenia się tego gatunku muzyki.
Co jeszcze o Chopinie?
Jaki ojciec był problem, że jak...
Co odnajdujemy właśnie, w muzyce Chopina?
Co odnajdujemy? Właśnie wydaje mi się, że tutaj jest bardzo taka istotna opinia Norwida, bo Norwid też należy do tych, którzy powinni być. To jest nasz skarb narodowy, a jest jednocześnie ciągle niezrozumiany, nieodkryty do końca. Chopin się znał oczywiście z Norwidem i wydaje mi się, że słowa Norwida jak najbardziej są i on przypuszczalnie najgłębiej wniknął w metafizyczno-filozoficzną treść muzyki Chopina. No, oczywiście wyrażał to w swojej olśniewającej poezji. Tutaj chciałem przytoczyć słowa profesora Ekiera z przedmowy do dwujęzycznej publikacji Chopin. Jest napisane Chopin, Chopin, wydanej w roku 2010, w ósetną rocznicę urodził kompozytora. I tu profesor Ekier pisze tak. Ilekroć chcemy głębiej wniknąć w jakąś istotną cechę Chopina człowieka czy Chopina artysty, zawsze sięgamy po sformułowania Norwida. Nikt bowiem, tak jak on, nie wypowiedział tylu trafnych, pięknych, głębokich, a zarazem lapidarnych, a więc łatwych do zapamiętania, zdań, sądów niemal profetycznych, częściowo już nawet spełnionych, na temat naszego genialnego twórcy. Więc trzeba by się też zapoznać, no tak jak muzykę Chopina trzeba poznać, tak samo poezję Norwida trzeba poznać, zrozumieć to. No ale to powinno się dziać, kiedy człowiek ma okres, że tak powiem, inwestycji w siebie. To znaczy około 20 do 20 roku życia. Czyli wszystko w szkołach, powiedzmy średnich, czy na studiach. Można zacząć już od podstawowych szkół, ale nie w jakichś tam...
Standardy WHO.
Standardy WHO, tylko...
tylko teraz, jednak ta, naukę
no szkoda tych naszych
muzyce.
Dzieciaków, jeżeli miałyby rzeczywiście te standardy jakoś tak być realizowane. Ale to za tym są pieniądze, to wszystko pieniądze robią.
Ale odpowiadając, jeden z... wykonawców i kolega Chopina, Franciszek Liszt, w pewnym sensie chyba odpowiedział na pytanie postawione przez ojca, a co my w tej muzyce Chopina znajdujemy. To jest troszkę dłuższy niż do tej pory, ale ponieważ
mamy czas do północy,
czasu nie liczę, więc pozwolę sobie przeczytać. do... I to jest wszystko to, co teraz będę mówił, jest autorstwa Franciszka Liszta. Do najenergiczniejszych jego pomysłów należy wielki polonez w nawiasie Fisbol. Ni stąd, ni zowąd wkręcił w niego Mazura. Pomysł ten w każdym innym razie mógł być sobie ochoczym, zapustnym kaprysem, ale jak to z ponurą zażyty fantazją i raczej zjawisku jakiemuś upiorowemu podobny, wszelkie wrażenie pustoty nakazującej niby ręki skinieniem na bok odsuwa. Rzekłbyś, że to o słabych brzaskach zimowych opowiadanie przywidzeń bezsennie spędzonej nocy, w którym w dziwaczny sposób niewyraźnie plączą się przedmioty, potrącając się wzajemne, w pół niebywałe, pół niemożebne, na podobieństwo tych obrazów, których majaczenie tak trafnie spisał Byron, a za nim powtórzył Mickiewicz. Dwoiste życie nasze, sen ma świat udzielny, wśród otchłani nazwany bytem i nicestwem. To koniec jest Mickiewicza i Byrona. Główny motyw stanowi tu melodia złowieszcza, podobna do chwili poprzedzającej wybuch na Pałnicy. Nie masz słyszeć dochodzące się z dala wykrzyki rozpaczy, niby wyzwanie rzucone w twarz wszystkim od razu żywiołom. Jednocześnie uporczywe wracanie jednej tej samej nuty na początku każdego taktu sprawia wrażenie przygłuszonych, ale z całą zawziętością padających uderzeń gromu. W następstwie tej nuty przechodzą takt po takcie najniezwyczajniejsze akordy. U najcelniejszych mistrzów nie znam nic, co by dorównać mogło wrażeniu, jakie sprawa ten ustęp. Przerwany z nagła sceną najspokojniej sielską, tańcem wieśniaczym, tak idylnego stylu, że zdaje się być przejęty wonią macierzanki. Mazurek ten niewinny, zamiast złagodzić uczucie zasmucenia, któremu uległeś na początku, gorzkim swym przeciwieństwem tak cię owszem udręcza, że niemal ulgą jest doczekać się znowu powrotu pierwotnej frazy. Jak bądź z nią razem odzyskujesz widowisko bezowocnych szamotań, ale wolnych przynajmniej od uśmiechu tego szczęścia, tyle w sobie dobrodusznego, a tak niepragnącego słaby. To jest opis poloneza. Rzeczywiście, jak się wsłuchać w to, to jest właśnie tak, jak Liszt to opisał. Liszt, oprócz tego, że miał genialny talent do pisania kompozycji, okazuje się też był bardzo utalentowany literacko, bo to, tego się nie da wymyślić od tak po prostu będąc tylko zręcznym pisarzem, prawda? To trzeba z wrażliwym muzykiem. To trzeba też mieć jeszcze i jakieś możliwości wyrazowe, jeśli chodzi o...
Taka siła ten. W tej muzyce Chopina.
Tak, no jego to sprowokowało, czy przymusiło do napisania tego, co przeczytałem.
Tutaj jeszcze właśnie odpowiadając, znaczy kontynuując ten wątek, co w tej muzyce jest, chciałem przytoczyć tutaj słowa Karola Szymanowskiego, też do końca niewykorzystany kompozytor. W sztuce najważniejsze jest coś leżące poza samą sztuką, jakiś pierwiastek transcendentalny. W muzyce nawet ludzie niemuzykalni czują powiew innego świata, czują, że tuż obok nich wstąpił na ziemię jakiś żywioł. No i tutaj właśnie teraz trzeba się zastanowić, czy ten transcendentalny żywioł nie jest właśnie obecny w muzyce Chopina. Myślę, że kluczem do tego unikalnego zjawiska muzycznego naszego Chopina, jakim był wielki nasz Chopin, znalazł może właśnie jeszcze Albert Roussel, pisząc tak. W muzyce Chopina ludzkość cała odnajduje się ze swoją pasją, swoim cierpieniem i swoją nadzieją. No i tyle być może, no.
Posłuchajmy Chopina. O. A za chwileczkę zapraszam już teraz i pierwsze telefony naszych radiosłuchaczy. Rozmawiamy dziś o Fryderyku Chopinie. Naszymi gośćmi profesor doktor habilitowany Jerzy Maciejewski, profesor doktor habilitowany Andrzej Wróbel. Umówmy się tak, że najpierw utwór, a potem o tym utworze przynajmniej pan profesor Jerzy Maciejewski na pewno ciekawą historię, czy też opowiastkę nam tutaj przybliży. Nie jesteśmy umówieni co do utworu, więc trudność tym bardziej, ale tytuł profesora zobowiązuje. A telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66.
No właśnie, nie da się spać przy Chopinie, mimo że to kołysanka i wielki mistrz Artur Rubinstein chyba właśnie i żadnej popisówy, żadnych jakichś cyrkowych wyczynów, chociaż tam można pokazać wirtuozostwo, zwłaszcza tą prawą ręką, właśnie tylko prawą ręką, więc wielka pokora wobec Chopina, jednocześnie wielkie zrozumienie jego muzyki. Zresztą on sam, jak powiedziałem w telewizji, grając wszelką muzykę, jaka została skomponowana, zawsze mówił, że jak zabiera się za utwór Chopina, to jakby otworzył wielki flakon wspaniałych perfum i po prostu napawa się tym pięknem, które z tego flakonu się wydobywa.
No cóż tu więcej mówić? No tu nie ma co mówić o Chopinie, tylko trzeba tego słuchać. Chociaż powiedzmy sobie, no jednak trzeba mówić. Przytaczanie różnych słów pozornie się wydaje zbyt drobiazgowe, nawet nużące, niepotrzebne. Ale zwłaszcza dla nas, dla tych naszych ukochanych młodych Polaków, studentów nie tylko warszawskich, a może nawet zwłaszcza warszawskich uczelni teraz w obecnej sytuacji tej edukacyjnej, może stanowić bezcenny, a często wręcz nawet jedyny kontakt z taką sytuacją. No więc nawet jeżeli to się zamienia w słowa, co jak George sam mówiła, że najmniej adekwatną formą wyrażania myśli to jest słowo. Nawet jeżeli się to zamienia w te słowa, to można nazwać, że można powiedzieć, że sprawy zostaną nazwane po imieniu. No to, co czasami niezrozumiałe dla niektórych w języku muzyki.
Mamy telefon, prosimy. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Maciej z Żyrardowa. Dziękuję za bardzo ciekawą audycję. Chciałbym ustosunkować się i może dopowiedzieć odnośnie do sensu w muzyce Chopina i do samego podejścia mistrza do swoich uczniów. Z relacji jego uczniów wynikało, że Chopin miał kiedyś powiedzieć: nie ma prawdziwej muzyki, jeśli nie stoi za nią ukryta myśl. I Chopin, wykładając utwory swoim uczniom, podsuwał im bardzo takie sugestywne myśli. I na przykład, kiedy jednemu uczniowi, to był bodajże Georges Mathias, kiedy ćwiczył sonatę Azdur Webera, Chopin poprosił go, by sobie wyobraził w pewnym momencie anioła sunącego po niebie z rozpostartymi skrzydłami. Jeśli chodzi z kolei o relację Chopina z Listem, jest taka ciekawostka, że Chopin powiedział mu, że pan jest stworzony do tego, by porywać masy. Ale nawet jeśli publiczności pan nie podbija, to przynajmniej mają czym pan zanudzić. Tak Chopin powiedział kiedyś w dosyć cięty sposób, odpowiedział Listowi na słowa Lista odnośnie do tego, że Chopin miał tremę. I tutaj też, jeżeli chodzi o Chopina, taka bardzo, bardzo szczególna rzecz, że Chopin był za swojego życia uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów, najwybitniejszych swojej epoki, nawet wirtuozów, chociaż wtedy nie było jeszcze recitali jako takich, to dopiero Liszt rozpoczął recitale monograficzne, rozpoczął dopiero Tausig w 1865 roku, ale w tamtych czasach Chopin był uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów, a dał w całym życiu około 40 koncertów, nawet trochę mniej. I to był fenomen Chopina jako pianisty, fenomen, który po prostu promieniował poprzez salony arystokratyczne. Ostatnio jest też taka teoria pana Piotra Wita w najnowszej książce Chopin przed piekle sławy, że jego Chopina w ambasadzie austriackiej w Pałacu Monako, tam dzisiaj ambasada Polski w Paryżu, rozpromowała pewna księżna, która chwilę później zmarła i w tym czasie, kiedy Chopin zaczął zdobywać uczniów na początku 1832 roku, to właśnie wtedy dzięki tej hrabinie, która zmarła, no tego nie wiemy, to nie jest na 100% potwierdzone, aczkolwiek są pewne dowody na to. Natomiast ta jego sława, mimo że Liszt opłacał pewne damy, opłacał, żeby mdlały podczas jego występów, tych występów dało wiele więcej w życiu, jeśli nie setki, to przynajmniej tysiące, a Chopin jednak mu jako pianista był porównywalny jako jeden z tych najwybitniejszych. No, takie słowa z mojej strony. I dziękuję za ciekawą audycję. Życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i oddajmy głos naszym profesorom.
Dziękujemy panu za tyle informacji. Naprawdę pan posiada sporą wiedzę na ten temat. No, Chopin miał bardzo wielu uczniów. Ten Mathias rzeczywiście to był jeden z najwybitniejszych. Taki pianista francuski pozostawił bardzo ciekawe wspomnienia o swoim genialnym nauczycielu. Był później profesorem konserwatorium muzycznego w Paryżu.
i propagował te tradycje chopinowskie. Jemu właśnie zawdzięczamy informację, że w salonie Chopina na przykład na honorowym miejscu leżały poezje Mickiewicza, bo on bywał w tym salonie. No miał tu jeszcze, miał takiego genialnego, którego Chopin sam nazywał fenomenalnie utalentowany Węgier, najmłodszy uczeń Chopina, uznany za małego geniusza, zapowiadał się na czołowego pianistę Europy, lecz w wieku 15 lat gruźlica go. Się nazywał Karol Filcz. O Chopinie też Matias wiele nam ciekawych informacji przesłał, ale skoro pan się tak interesuje tym, to proszę naprawdę kontynuować, bo i propagować to, bo pan po głosie poznałem jest młodym człowiekiem, więc proszę wśród kolegów jak najbardziej to robić, no bo każdy z nas powinien, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy to, że tak powiem, zło, które kiedyś się ukrywało w różnych tam miejscach. W tej chwili ekspansja tego zła jest taka, że nawet już nie ma się co wstydzić, że zła, tylko trzeba się wstydzić dobra, bo właściwie zło, które tak ekspansywnie tutaj się przebija do publicznych, że tak powiem, do publicznej egzystencji, staje się czymś naprawdę, no nie chcę powiedzieć modnym, ale więc proszę łaskawie zostać przy tym dobrze, które powinno być sensem naszego życia i nie, żeby to zło jednak schować tam, gdzie ono było, schowane, a nie na zewnątrz. Demonstracje jakieś, czy tam jakieś oczywiście perfidnie nazywane tak różnie, prawda? No, nie chcę tutaj...
Nie różnie, tylko równie.
Równie. Demonstracje równości. O tak.
Za chwileczkę kolejny telefon, ale wcześniej kolejny utwór.
dziękujemy za te znowu piękne dźwięki naszego geniusza. I znowu tutaj chciałbym nawiązać do tego, że to łodzianin, po prostu łodzianin. Artur Rubinstein gra, ten uniwersalizm chopinowski tutaj jest no, jeden z najpiękniejszych, najtrudniejszych do zrozumienia zresztą Mazurków, no ale któż go może lepiej zrozumieć niż...
To tak. Ja przytoczę, zacytuję fragment recenzji sławnego z głupoty Rellstaua o Mazurkach.
No, ale może nie psuj tej...
Nie, no bo sobie zrobię przyjemność i wszystkim innym, którzy będą mogli w tym, co przeczytam, znaleźć głupotę. O Mazurkach. Rozdzierające uszy dysonanse, wymuszone przejścia, rażące modulacje, nieznośne wykręcanie melodii i rytmu. To właśnie według niemieckiego znawcy słyszeliśmy przed chwilą.
No a według naszego naszego łodzianina, powiedzmy sobie, no to słyszeliśmy co innego zupełnie. I przecież on nagrał wszystkie mazurki. No i to jest właściwie ten uniwersalizm tu, bo to trudno powiedzieć, czy to jest takie, bo są inne nagrania mazurków, które wydają się być bardziej takie polskie, ale nie wiem, czy to nie są najbardziej uniwersalne te, bo tam jest ta polskość, ale jest pewien uniwersalizm. Mówię o Rubinsteinie w tej chwili. No więc to dziękujemy ojcu.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Gabriela Żyzardowa. Pozdrawiam obecnych w studiu panów profesorów, ojca Benedykta. Z racji zawodu zajmuję się Chopinem. Chciałabym przede wszystkim podziękować bardzo serdecznie za dzisiejszy temat. Myślę, bardzo potrzebny, bo rzadko obecny w mediach, nie skierowanych tak na sztukę i kulturę. Także dziękuję też Radio Maria za poruszanie tego typu obszarów. Chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, że mamy dzisiaj dostępność mnóstwa rozmaitych nagrań, jeżeli chodzi o dyskografię chopinowską. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, żeby poszukiwać również nagrań dawnych pianistów, szczególnie polskich pianistów, takich jak Raul Koczalski, jak Józef Hoffmann, Friedman czy Rosenthal. To są nagrania, które dzisiaj może naszym uszom przyzwyczajonym do nagrań o wysokiej jakości dźwięku może czasami to przeszkadzać, że tam właściwie są szumy, tak? Bo to są już bardzo stare nagrania. Natomiast co innego mnie tam interesuje, jednak tamte nagrania są pełne takiej świeżości interpretacyjnej. Powiedziałabym, szczerze powiem, ducha tam w nich jest, tak? I to dla mnie jest bardzo, bardzo interesujące. Więc taki mój osobisty tutaj drobny apel, że właściwie warto poszukiwać też dobrych nagrań Chopina, tak? Bo zdarza się, że czasami jest on nagrywany tak, różnie, tak? Teraz jeszcze drugą rzecz, może ostatnią, co chciałam tutaj poruszyć, jeżeli panowie profesorowie byliby zainteresowani, to właśnie pisma owego ucznia Matiasa, czyli jego list do Izydora Filipa, mogłabym udostępnić, jeżeli tam mogłabym poza anteną zostawić adres swój kontaktowy.
Dziękujemy. Halo? Dziękujemy pani Gabrielo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tak, chętnie oczywiście, jeżeli to jest coś takiego bardzo ciekawego, to chętnie skorzystamy z pani propozycji. Więc bardzo dziękujemy za ten głos, myślę. I to rzeczywiście, to pani powiedziała, no ale to proszę też jak w ramach swojej jakiejś działalności zawodowej dbać o to, żeby ta muzyka Chopina, znaczy nie chodzi o muzykę Chopina, ale muzykę Chopina to jest
Polska, to jest polska kultura, żeby to właśnie było jak najbardziej propagowane i jak najbardziej wciskane w głowy i w serca młodych Polaków, żeby z nich zrobić Polaków w Europie, a nie odwrotnie jakoś tak, żeby starać się, bo to są wartości, które są nieprzemijające. No ja wróciłem z Korei i tam wiem, jakie tam są relacje między historią, a tym ich kulturą i tym wszystko. Oni są rzeczywiście zafascynowani Chopinem, tak jak tam to Japończycy w ogóle zaczęli propagować, ale w tej chwili Chiny całe, Japonia, Korea, nawet Filipiny, to wszystko jest pod wrażeniem naszego. Czy Chopin w ogóle nigdy o czymś takim nie marzył? I proszę sobie wyobrazić, że to jest, mamy temat ambasador, prawda? Ciągle jestem ambasadorem i w Seulu ja na przykład grałem na takim Dniu Polskim, gdzie przyszedł mi taki pomysł, miałem co innego grać, ale zaczęło strasznie padać i ci organizatorzy, ambasada zaczęli się martwić, czy tu ludzie w ogóle przyjdą, czy nie. I tam był taki elektroniczny fortepian, na którym ja tam miałem coś grać, chciałem grać pedalskę, ale myślisz, Chopin preludium deszczowe napisał, ludzie nazwali to. Ja dopiero powiedziałem tych ludzi, no nigdy by Chopin nie przypuszczał, że jego preludium deszczowe będzie grane, i to moje studentki koreanki jeszcze do tego grały, w Seulu, w ulewnym deszczu, koreanki będą grały jego preludium deszczowe, prawda? No sytuacja taka, no ciekawa, powiedzmy sobie. No cóż, tutaj tylko trzeba by przytoczyć słowa Norwida po tym polonezie, i to jest właśnie to. A w tym coś grał, taka była prostota, doskonałości peryklejskiej, i była w tym Polska od zenitu wszechdoskonałości dziejów wzięta tęczą zachwytu. Polska przemienionych kołodziejów, taż sama zgoła złoto pszczoła, poznał ci, żebym ją na krańcach bytu.
No jak tu można nie poznać, że to jest polska muzyka, że to nie francuski kompozytor pochodzenia polskiego napisał, tylko po prostu no tutaj jest krew, tu są kości, tu wszystko jest, tu jest i to polskie właśnie kości. Ja nie będę tłumaczył, bo każdy z nas ma jakiś podtekst literacki do tych utworów, czy no zwłaszcza my wykonawcy tutaj, no musimy sobie jakoś to, że tak powiem, wyobrażać, no ale to jest coś wspaniałego. Tylko mogę powiedzieć, że tak jak powiedziałem tam, że ten profesor od historii, który chciał historię Polski zawrzeć w 6 czy tam 5 wykładach o historii, to tutaj Chopin w 7 minut załatwił to wszystko. Oczywiście to historia do tych jego czasów, ale no ale cóż, niewiele się zmieniło z tego ducha polskości, który jest w tym polu. A właściwie nic się nie zmieniło. No to jest ciągle ta sama Polska, o której komponować czy pisał Chopin.
Jeśli można dodać, to nie będzie na temat poloneza, ale taka refleksja, że zawsze wydawało mi się i dalej mi się wydaje, ba, nawet jestem pewien, że warto brać przykład z ludzi mądrzejszych od siebie. I jeśli Chopin, będąc w środku Europy, wybrał bycie Polakiem, to dlaczego my teraz
uważamy,
że nagle my będziemy Europejczykami? Przy całej chęci do zwrócenia, nie wiem, honoru, prawda, ludziom, którzy tak uważają, no nie mogę powiedzieć, prawda, że jest to mądre, dlatego że mądrzejszy od nas wybrał
to. No tu właśnie jest sprawa pokory, że nie można Chopina podsumowywać, oceniać. No można...
bo to inne czasy były.
A może teraz powinno być przecież Azjaci, prawda? Chopin jako Azjata można powiedzieć. Przecież Japończycy od dawna klęczą przed Chopinem, Koreańczycy, Chińczycy w tej chwili. Podobno jest 8 milionów pianistów. No. Jeżeli tam można...
Prawdziwych czy sztucznych?
To nie wiem. No może.
Z 6 miliardów... To i tak jest to procent, nie taki
to duży. I tak procent. Więc jeżeli każdy z nich kupił jedną płytę Chopina po dolarze, no to proszę bardzo, to można sobie łatwo obliczyć.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się zapytać profesorów, czy jaka była przyczyna, że Chopin zachorował na gorzycę i w młodym wieku zmarł. Jaka była przyczyna? Jak lekarze to oceniali? I drugie pytanie, jeżeli ktokolwiek będzie w podróży w stolicy, to podczas wakacji wspaniałe są koncerty przy pomniku wspaniałym Chopina, gdzie na wolnym powietrzu można słuchać polskich i zagranicznych mistrzów, którzy wszystkie gatunki, które proponował Chopin, można posłyszeć. Oczywiście, że wchodzi się tam za darmo i tam jest wspaniały pomnik. Chciałbym, by ktoś z profesorów więcej powiedział na temat tego pomnika. I ostatnie pytanie, o ile jest możliwe, proszę o skerco Chopina, czyli coś takiego po prostu powiedzieć do słuchu, do żartów, ale bardzo mądrego. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Może ja powiem, bo Chopin był taki troszeczkę perwersyjny w nazywaniu tych utworów. On nazywał skerce, ale to nie są żadne żarty. To są po prostu jakieś sarkastyczne takie... No trudno się wypowiedzieć, ale to nie są żarty na temat muzyki. To nie ma ha, 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 żadnych śmiechów tutaj, tylko po prostu tak samo etiudy. No etiudy to nie są ćwiczenia, takie jak powiedzmy Hanon miał czy coś komponował. Tylko to są dzieła sztuki, to są poematy właściwie.
I co tam jeszcze? Aha, pan pytał o tę chorobę. No w zasadzie teraz, wie pan, to nie jest do rozstrzygnięcia, bo ja byłem na takim seminarium kiedyś, bo to było w Uniwersytecie, jeszcze Uniwersytet Chopina tak funkcjonował właśnie, że takie były seminaria na te tematy. Grono lekarzy się zebrało i zastanawiali się, czy to była mukowiscydoza, czy to była gruźlica, czy to jeszcze coś tam innego, ale w sumie to nie miało wpływu na to, na brzmienie chociażby tego skerca, o który pan prosił, czy sonaty, czy jakikolwiek mazurków. No a tak już żartobliwie mówiąc, no bo to nie mamy, no wiadomo, no że smutna sprawa, że ta choroba go zmogła i tak dalej, ale jest to pomnik, no. No jeden żyje tyle, drugi żyje tyle, prawda? Trzeba wiedzieć po co. Ktoś tym rządzi, ktoś wie, ile człowiek ma żyć. No wie pan, Chopin na takich wysokościach przebywał, że powiedzmy to są jakby takie ośmiotysięczniki, a wie pan, tam przebywanie w tych wysokich rejonach to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. On za długo tam przebywał, on strasznie długo tam, na przykład etiudy wszystkie to są jakby same ośmiotysięczniki, które tam na chwilę tylko można wejść, zobaczyć i tam już wyżej się wejść nie da. To są takie szczyty muzyki, że już wyżej się wejść nie da. Można tylko stanąć na tym i podziwiać dookolne widoki, że tak powiem. Więc można to też tak skonkludować, że za wysoko zaszedł, że organizm był na tyle, powiedzmy, słaby, że nie wytrzymał tej wysokości. No ale ktoś go tam prowadził, ktoś go ciągnął na te wysokości. Jakąś ręką był tam prowadzony, wszechmocną.
Thank you.
No właśnie tutaj mamy taki utwór właśnie w Wiedniu, gdzie dopiero ukształtowała się w pełni dojrzałość patriotyczna Chopina w Wiedniu. Tam przebywał na przełomie 1830-31. I pod wpływem wiadomości docierających do niego z Polski zrodziła się taka dwoistość jego natury wobec świata, że w salonie udaje spokojnego, a w domu piorunuje na fortepianie. I to czuł się w pewnym stopniu winny wobec kolegów, przyjaciół. I to Iwaszkiewicz dosyć trafnie opisał, napisał, że w Wiedniu nastąpiło wewnętrzne pęknięcie psychiki Chopina, które na całą dalszą jego sztukę rzuca swój dramatyczny cień. Tu następuje owo psychiczne rozdarcie, które już do końca życia nie da się zaleczyć ani miłością, ani sławą. I jeszcze tutaj te splot tych wydarzeń historycznych, które wśród nas Polaków wywołuje określone wspomnienia, obrazy historyczne, które zostało tutaj bardzo dobrze zobrazowane w słowach Konrada w Wyzwoleniu Stanisława Wyspiańskiego. No bo tu wiadomo, że to chodzi... Zagranicznie tego nie rozumiem. No jest polska kolęda, tam wplód polską kolędę. Natomiast dla nas to jest jakaś taka świętość. I to tutaj Wyspiański tak opisuje. Bożego Narodzenia. Ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące w nich pobudzi. No to skerco, to znaczy ten żart Chopina taki jest.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca Benedykta i panów profesorów. Maria z Warszawy. Jestem wzruszona, że poruszyli, że kolejny temat, którego nie ma tak często w mediach narodowych. Tak na marginesie to teraz, przed kilkoma dniami było, nawet teraz chyba trwa Chopin, jego Europa. I tego tak pragnęłabym, żeby czy w telewizji, czy w Dwójce, to owszem, te koncerty są transmitowane, ale w ogóle chciałam powiedzieć, że moja młodość upłynęła i dzieciństwo i młodość na słuchaniu Chopina. To było tak, że jak się szło ulicą, to z każdego okna prawie słychać było Chopina. Były to czasy tego złego ustroju, ale dziwne, że w tym nowej naszej Polsce, tej wolnej, w której już jest, prawda, media narodowe i wszystko, te 30 lat właśnie mnie zdziwiło, jak mniej słuchało się Chopina. Na przykład w dzieciństwie ten film, ja tak, przepraszam, sentymentalnie powiem i nieprofesjonalnie, bo panowie profesorowie mówią o tych utworach, które zresztą chyba dla nas, dla takich prostszych ludzi, to chciałoby się posłuchać Mazurków, albo to właśnie Lulajże Jezuniu z tym motywem, bo Mazurka w Polonezach jest właśnie ta polskość. A ja właśnie chciałam powiedzieć, że to był taki piękny film Młodość Chopina. To jest film, który był, pan Wołejko grał i pani Śląska. I to były, nie wiem kiedy był, chyba w latach 50. Tak piękny film o tej jego pierwszej miłości, o tym umiłowaniu tej mazowieckiej, prawda, przyrody, o żelazowej woli, o kościele wizytek, w którym ona śpiewała, bo była Konstancja Gładkowska, była przecież początkującą śpiewaczką. I ja na przykład zakochałam się, pamiętam wtedy, jako ta dziewczynka, w tym w Chopinie uosobionym przez pana Wołejkę. I właśnie mówię, że było to taki, młodzież szalenie dużo słuchała. Ja na przykład, jedna z pań mówiła, że może udostępnić nagrania dobrych prawda, odtwórców Chopina, ale przecież festiwale chopinowskie, na które jak byłam młoda i jeszcze miałam obowiązku, a potem nawet jak już miałam, to chodziło się na wszystkie przesłuchania. Przynajmniej w moim środowisku lubiącym śpiew, muzykę poważną. I ja pamiętam, jak porównywało się to samo wykonanie i być może teraz teraz też ta młodzież tak Chopina uwielbia, jakby, ale wydaje mi się, że to jakoś w tej demokracji obecnej liczy się nie tylko sprawa pieniądza, że droższe koncerty czy droższe przesłuchania, ale po prostu nie ma tego pietyzmu. Ja na przykład całe życie będę wspominać te przesłuchania, potem kto dochodzi do tego ostatniego. Będę z miłością słuchała tego wariacji na temat La ci darem la mano. To jest tak piękna aria, a Chopin tak pięknie, no i koncertu, i polonezów. Po prostu to jest taka polskość w tym, że nawet w programie, którym to fragment poloneza, do dzisiaj jest przecież w Dwójce, czy w którymś to programie radiowym. Natomiast Chopin kochany jest w Japonii, wszędzie, ale u nas nie ma w tych mediach narodowych tyle tego Chopina, którego się, no ja tak reklamowała dawne czasy, ale wtedy, no powtarzam, młodość Chopina, polecam Państwu, kto ma internet, żeby obejrzał. To było tak piękne i tak uczyło miłości i do ojczyzny, i do Chopina, i do Warszawy. Ta etiuda rewolucyjna. No po prostu ja się tym egzaltuję i mówię tak bardzo emocjonalnie i naiwnie, ale Chopin to jest, no chociażby marsz żałobny Chopina, prawda? Przecież on towarzyszy często tej ostatniej drodze ludziom, których kochamy, tym, że to teraz jakoś mniej, ale to nie jest sprawa do dyskusji z panami profesorami, tylko po prostu dla mnie to jest oczywiste, że to jest ta polskość i powtarzam, że piękna kreacja Wołejki dla ludzi, którzy mało znają Chopina i pani Śląska. Także dziękuję za ten temat, bo to jest znowu w Radiu Maryja, jest to, czego nie ma w tych mediach, które powinny propagować, a nie ciągle jakieś takie disco polo i potem słucha się zamiast Chopina to łomotu jakiegoś nad głową, bo są te adoby akustyczne. Kiedyś się słuchało częściej Chopina. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę panom profesorom i chciałabym jakiś taki krótki, nie wiem, mazurek może, no bo wtedy wyobrażam sobie, jak on na tych polach tam i łąkach obserwował te wiejskie śluby i w ogóle chciałabym znowu zobaczyć Żelazową Wolę dzięki panom. Wszystkiego dobrego życzę i z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani. Dobrze, że to pani tak emocjonalnie, bo my jesteśmy też tak emocjonalnie nastawieni.
Nawet
ale
może
my
bardziej. Ja bym jeszcze dalej sięgnął pamięcią, kiedy były w radio koncerty Chopinowskie o 12:10.
Środy były tak zwane.
W niedzielę były, tak, że oczywiście transmisje ze wszystkich przesłuchań konkursów Chopinowskich. To wszystko było, to wszystko żeśmy zamienili na Coca-Cola, na hamburgera, na możliwość wyboru. Problem jest tylko w tym, że tego wyboru, bo rzeczywiście, jak tutaj nie poprzednia ma. Pani mówi, nie no, jest wybór, no można w internecie znaleźć w zasadzie bardzo dużo, żeby nie powiedzieć wszystko. No tylko tyle, że trzeba po pierwsze wiedzieć, że coś takiego istnieje, a po drugie chcieć, skoro już się wie, że to jest, chcieć to znaleźć. A niestety to wszystko, co jest właśnie to głośno, o którym pani mówi, to wchodzi samo, prawda? To nawet jak człowiek nie wie, a to kolega powie, a to właśnie usłyszeć można to z samochodu jadącego z głośnikami napędzanymi tymi właśnie tonami. Więc ja zgadzam się zupełnie z panią. Proces odwracający ten, no to miejsce, w którym jesteśmy, myślę, że jest możliwy, ale czy on się dokona, to tego to nie wiem.
Pogłębienie musi nastąpić, jakieś odwrócenie tego zachowania.
Gdyby pani ten właśnie emocjonalny stosunek do muzyki Chopina i w ogóle do kultury. Wypowiadała to nawet nie pytana, to może by ktoś powiedział, no to takie rzeczy mówi kobieta, to trzeba spróbować, bo już tyle razy słyszałem.
No więc właśnie, wszyscy musimy to, ci, którzy wiemy coś na ten temat,
czy czujemy coś, no powinniśmy tak jakoś się uaktywnić, żeby to jednak pokazywać te pewne wartości, bo zło jest, wiadomo, najbardziej atrakcyjne, bo jakie wiadomości? No, że ktoś kogoś tam zabił, czy ktoś kogoś tam, ale dobro, piękno, prawda, to wcale nie jest takie atrakcyjne, bo to się wydaje albo nudne, albo jakieś...
Albo niemożliwe albo do zaistnienia.
Niemożliwe taka baja. Do zaistnienia, no. Tak. A tutaj nawet chociażby sobie taką weźmy rzecz. Było trzech klasyków, prawda? Wiedeńskich. Był... Ja teraz nie będę żartował, bo
Mozart, Haydn
i Beethoven. Nie, trzeci to był ten Józef... Oh. Ja mówię o Stalin. Nie, to był Józef Haydn. I ten Józef Haydn to był nudny facet, bo Beethoven był głuchy, prawda? Mozart tam rozrabiał, tu nie wiedział, co się dzieje, prawda? Wyrzucali go z tych mieszkań. Coś ciekawego. A ten Haydn tam, prawda, w domu komponował. Ale ile on komponował tej muzyki pięknej, która w tej chwili już... Więc to, że coś kiedyś, bo teraz się mówi, że mały Chopin, prawda, jak ktoś jest taki zdolny, czy to, o to chyba to tak utarło się, mówi, że to Chopin. Natomiast w czasach Haydna się mówi, o to Haydn. I teraz już nie słyszy się o tym Haydnie, którego muzyka no to jakoś tak została przyćmiona, ale nie dlatego, że jest jakaś słabsza czy gorsza. Nie wiem, jaka ona jest w porównaniu z tymi pozostałymi klasykami, ale on nie miał tego przebicia atrakcyjnego, że albo był tam głuchy, albo jakiś coś tam, albo umarł za wcześnie, albo coś tam. Więc te wszystkie wiadomości, którymi nas faszerują, to są wiadomości takie no, podszyte pewnym złem, które jest, się wydaje atrakcyjne.
No niewątpliwie to może być powód taki. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą chyba wszyscy po trosze albo przemilczamy, mimo że wiemy, że to istnieje, albo właśnie nie uświadamiamy sobie. Okres w muzyce, gdzie liczyła się tylko dzisiaj napisana muzyka, no właściwie ten okres się skończył mniej więcej tak na przełomie XVIII i XIX wieku. Nikogo nie interesowała muzyka przed roku, przez słynne afery, jakie Rossini miał, prawda, bo dał jako nową operę, którą napisał w zeszłym roku i to była próba już tam wystawienia tej opery w innym mieście, skończyły się bardzo niedobrze, prawda, dla Rossiniego. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Kompozytorzy tak dalece pokomplikowali sobie, tak, no bo to nie ma się co oszukiwać, sobie życie, że próbują mieszać zdolnych z niezdolnymi. Próbują takie rzeczy robić, które nawet znawcom nie pozwalają odgadnąć, który jest zdolny, który jest niezdolny, bo robią mniej więcej, zdolni się dają ogłupić i robią takie same głupstwa, prawda, jak niezdolni. A my możemy, prawda, jeden będzie kiwał głową.
W naszej uprzejmości nie będziemy
to nie jest nawet nasza uprzejmość, tak.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Prosimy, panie Andrzeju.
Bardzo się cieszę, że ten temat dzisiaj wszedł na antenę. Bardzo serdecznie za niego dziękuję. To bardzo miło słyszeć, że świat docenia naszego twórcę. Natomiast zastanawiam się, jak to jest właściwie w Polsce, ale nie chodzi mi o muzykę, a chodzi mi o miejsca, w których Chopin przebywał. No pomijam Żelazową Wolę, bo to jest przecież filar, ale zastanawiam się, czy są jakieś inne miejsca, jeśli tak, to gdzie? Jest taka miejscowość Szafarnia, to jest około 160 km od Warszawy, na północny zachód od Warszawy. Tam znajduje się wspaniały ośrodek chopinowski, działający od kilkunastu lat co najmniej, a mniej więcej od 5 lat prowadzony bardzo prężnie przez szanowną panią dyrektor. I dlaczego akurat tam, w Szafarni, znajduje się ten ośrodek? Ano dlatego, że kilometr, no może półtora kilometra od Szafarni znajduje się miejscowość Płonne. To taka malutka wioseczka. Była to posiadłość rodziny Dziewanowskich, generała Dziewanowskiego, Dominika Dziewanowskiego i sławetnego Jana Dziewanowskiego, tego, który poległ w szarży pod Somosierrą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Płonnym przebywał Chopin. Przyjeżdżał tam na wakacje. Przypuszczam, tak puszczając w wodze fantazji, pewnie chodził po tych pięknych, przepięknych polach, tam słuchał szumu zboża i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samą miejscowość Płonne, to od kiedy sięgnę pamięcią do dzisiaj, cała ta miejscowość to, i przepraszam za to określenie, to po prostu w najgorszym kołchozowym wydaniu. Dwór, czy właściwie pałacyk Dziewanowskich, który jeszcze przed wojną oczywiście był i funkcjonował w jakichś prywatnych rękach, od 1945 roku leży w ruinie. To jest jedna wielka ruina. Cała ta posiadłość oczywiście została rozparcelowana. Tam jest tuż przy tym byłym dworku malutki kościółek, żeby nie proboszcz, żeby nie społeczeństwo, to nie istniałby nawet taki niewielki pomnik Jana Dziewanowskiego, tego spod Samosierry, ale też nieopodal znajduje się cmentarz rodziny Dziewanowskich, całkowicie w ruinie. Zarośnięte dżungla, groby pozapadane, kiedyś nawet były szczątki ludzkie powyciągane na zewnątrz. Pytam się, dlaczego w Polsce nie możemy zadbać o miejsca, w których choćby właśnie przebywał Fryderyk Chopin. Ja oczywiście to pytanie zostawiam bez odpowiedzi, ale ku zastanowieniu się. Może wreszcie ktoś właśnie zadba o takie miejsca jak Płonne, w którym, podkreślając, był nasz kochany Fryderyk Chopin. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie.
Dziękuję panie Andrzeju.
Oczekuję pan od nas odpowiedzi, bo rzeczywiście mielibyśmy wielki kłopot odpowiedzi na pytanie dlaczego.
Dlaczego, tak.
To jest, no, najprościej byłoby powiedzieć, że mamy kłopot jako kraj, jako instytucje rządzące kulturą, mamy kłopot w określeniu, co jest istotne dla polskiej kultury. Czy to, że tam był pomnik Dziewanowskich i cmentarz Dziewanowskich, że był pałacyk, czy tam, nie wiem jak tam, dworek Dziewanowskich, czy to jest istotne dla polskiej kultury? No skoro, prawda, w szafarni można robić koncerty i tam ten pałac jest rzeczywiście spory.
Ale to jeszcze za czasów poprzednich został tam, że tak odnowiony, doprowadzony do takiego
ten
ładu i porządku.
W szafarni. No tak, no. Więc nie wiem, jakie jest kryterium, prawda? Bo stać z jednej strony nas na to, żeby wykładać całkiem dużo pieniędzy na to, żeby remontować czyjś cmentarz, a nie stać nas na to, żeby zaopiekować się cmentarzem rodziny rzeczywiście zasłużonej. Przecież nie tylko dlatego, że ten zginął pod Samosierną, ani nie tylko dlatego, że był tam Chopin u nich na wakacjach, tylko dlatego, że oni właśnie tworzyli możliwości do tego, że Chopin mógł i kurier szafarski w tym okresie wydawać, prawda, że mógł być tym, nasiąkać tym, o czym tutaj żeśmy mówili.
Ale bardzo spodobało mi się stwierdzenie pana Andrzeja, to geograficzne umiejscowienie szafarni, 160 kilometrów od Warszawy.
No ale blisko Golubia, bliżej od tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy.
No, blisko Golubia do Brzunia, blisko Torunia, to ziemia kujawsko.
Tak.
Kujawska. Tak. Kolejny telefon możemy, czy pan profesor Maciejewski jeszcze?
No nie wiem, czy tutaj, bo tak, żebyśmy za bardzo nie popadali w taki nastrój, że to już, prawda, my tak...
Ale skąd?
Nie, ale to trzeba po prostu się jakoś podźwignąć z tego. No tu ciągle się mi ten Norwid stoi przed oczyma, że te nasze wady narodowe, bo owszem, no jesteśmy Europejczykami, no nikt nas z tego nie... Ale bądźmy normalnymi Polakami, nie Europejczykami w sensie takim jakimś niewłaściwym, no, bo Chopin i jego Europa, proszę bardzo, no, ale Chopin i jego Azja, dlaczego nie jest, a Chopin i jego świat, przecież cały świat to jest Chopin, cały świat przecież to jest należy do Chopina, no nie.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa, ja chciałabym podziękować za Poloneza. I co ja chciałabym powiedzieć, że właśnie w tym utworze, to jest wyjątkowy utwór, w którym zauważyłam jakiś geniusz Boży, pierwiastek Boży. I przecież mam zresztą nagrania i Mozarta, i Beethovena, i Czajkowskiego bardzo lubię, ale w tym jednym utworze zauważyłam po prostu jakąś rękę Bożą. Także to nie, to się zgadza z tym, co ja wcześniej mówiłam. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć, że kiedyś dawniej to było tak, że w niedzielę były o 16 bodajże koncerty w Polskim Radiu właśnie muzyki Chopina. I ja właśnie podczas jednego, jako młoda osoba wtedy bardzo, wtedy zapałałam miłością do tej muzyki i uważam, że to trzeba wrócić. No ale później był taki okres, że słyszałam przez radio czy przez telewizję, że Chopin to nie był Polakiem, znaczy w ogóle, że to jest francuski kompozytor i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle już nie słychać tej muzyki w polskim radio. Także proponowałabym, jeśli to możliwe, żeby w Radiu Maryja o tej 16 w niedzielę są pewne luzy, żeby też jakiś utwór Chopina po prostu można było zaprezentować. To tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że tu jest sugestia do ojca.
Gdybym był Radiem Maryja, to bym powiedział, okej, tak będziemy robić.
Tak, a to właśnie są takie w Radio Maryja te audycje koło 15,
14:15 do 15.
I to, no nie wiem, czy to nie jest zły pomysł, żeby, bo skoro to jest nasze polskie radio, mówią, że jedyne polskie, jedyna polska prasa, no, dziennik.
W niedzielę jest od 14:15 do 15, a codziennie jest od 14:30 kwadrans.
Ale na pewno ojciec się zgodzi z tym, że
czekamy na mistrzów, zapraszamy.
Tak. Ja, proszę bardzo.
15 minutówki.
Proszę bardzo. Wszystko może.
Czyli umowa stoi.
Tak jest.
Więc prosimy bardzo Radio Maryja.
Do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy wyłączyć radioodbiornik. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, Marzena z Sandomierza, ja chciałam zapytać, w przyszłym roku, w 2020, odbędzie się kolejny konkurs chopinowski. Chciałam zapytać, czy mamy jakichś Polaków, faworytów, no, na miarę pana Blecharza. Prosiłabym o jakiś krótki komentarz, czy już uczą się młodzi adepci na ten konkurs, żeby może Polak wygrał, a nie Koreańczyk.
No właśnie, właśnie, widzi pani, jak to jest z tą naszą polskością, że teraz Chińczycy nas uczą grać polskiego i Koreańczycy. Trochę jest to, że tak powiem, moja zasługa, przepraszam, bo ja tam 5 lat w tej całej Korei spędziłem ucząc młodych Koreańczyków. Jest taki program tutaj, nie wiem, czy on będzie jeszcze trwał, czy nie, porozumienia takiego warszawskiego Uniwersytetu Chopina z Uniwersytetem w Daegu, że tam studenci 3 lata studiują w Korei z polskimi profesorami i tutaj 2 lata magisterium robią w Warszawie, no i mają już papier tutaj jako Europejskiego Uniwersytetu i są, no i tak to nie da się tak, że pyk i już jest. To jest praca latami trzeba, bo to musi i ten Koreańczyk skąd się wziął, prawda?
No ja
pani
rozumiem,
mówi
ja
tam nazwiska innych, no ale są bardzo wielka plejada jest polskich nazwisk pianistów, którzy są światowej miary pianistami. No trudno teraz porównywać, czy spodziewać się, mówię pani, bo to też jest nie do przewidzenia właściwie sytuacja. Człowiek się... No kto by przypuszczał, że taki chłoptyś z Żelazowej Woli raptem tak zaszaleje w świecie, że do tej pory my tutaj na jego temat rozmawiamy i pani do nas dzwoni prawda, i jest, wszyscy go uwielbiają. Więc to trudno to sobie powiedzieć, co będzie w przyszłym konkursie. Na pewno będzie jakiś rezultat. No jest to pewien tutaj taka posucha. No mamy akurat suszę teraz w kraju, mamy suszę. No i więc być może to się przekłada też na jakąś suszę pianistyczną. No nie wiem, zobaczymy.
No ale to ja się w ogóle nie wypowiadam, bo
właśnie słyszymy.
Tak, bo jeśli chodzi o możliwość przewidzenia pianistów, sukcesów pianistów, nie mam pojęcia. I w sumie nie żałuję bardzo tego, bo obserwując już potem te finalne wyniki i brak tych rzeczywiście spektakularnych sukcesów, no, napawa mnie poczuciem, że słusznie się tym nie przejmowałem.
Thank you.
Właśnie zastanawialiśmy się tutaj w gronie profesorskim, że tak powiem, skąd się wziął rytm poloneza w bolerze, czy odwrotnie rytm bolera w polonezie. No, ale nasz łodzianin nam tutaj to tak świetnie przedstawia ciągle.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Można?
Tak, jesteśmy na antenie.
No. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Chciałem powiedzieć, no, że tutaj nie jest tak przygnębiająco, bo na przykład ja pamiętam, że na 75-lecie Polskiego Związku Atletyki był robiony koncert Chopinowski specjalnie i mam nadzieję, że w tym roku na 100-lecie Polskiego Związku Atletyki też coś takiego może się zorganizuje. No, z kolei wiem, że na obchodach 200-lecia rozpoczęcia kształcenia rolniczego w Polsce, na ziemiach polskich, no też zadbano o to, żeby był koncert Chopinowski, zwłaszcza, że tam były jakieś relacje Fryderyka Chopina rodzinne z obsadą z Instytutu Marii Monskiego czy coś takiego, prawda, także do tego. No i może też dlatego wtedy jasne stałoby się, że Regina Smędzianka, pani profesor Regina Smędzianka, wystąpiła z wykładem inauguracyjnym na początku lat 90. No właśnie w Warszawie jest DGW na temat muzyki Chopina. Także myślę, że no i poza tym profesor Jacek Borowski z Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, też z Warszawskiej SDGW, uświetnia zawsze konferencję tego towarzystwa organizowaniem koncertu Chopinowskiego w Żelazowej Woli. Nie mówiąc o tym, że również w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, no też są przez profesora Dmuchowskiego, Wojciecha Dmuchowskiego, organizowane również koncerty Chopinowskie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No dziękujemy panu za ten głos. Właśnie, a skąd się to wszystko wzięło? No to dwaj szwagrowie właśnie naszego Fryderyka. Pan Jędrzejewicz Józef Kalasanty i pan Barciński Antoni. Oni byli wykładowcami tego instytutu w Marymoncie, który został najpierw działał od 1820 do 1831, a później po kilkuletniej przerwie został restytuowany i w 1836 roku. No, pan Antoni Barciński wykładał co prawda buchalterię, a Kalasanty prawo i administrację. No ale tradycja związków naszego SGGW z Chopinem ciągle istnieje. Chociażby tak jak pan mówił, tutaj te koncerty w Powsinie, czy wykład pani profesor Smędzianki, którą zaprosili państwo. Więc no chwała. To trzeba więcej takich, że tak powiem, akcji prowadzić. Można by również, już idąc tym wątkiem, ponieważ ten Antoni Barciński zajmował się również żeglugą na Wiśle. Można by uprzyjemniać na przykład rejsy na Wiśle. Również pianista mógłby sobie siedzieć na statku i grać Chopina właśnie, nie tam jakieś...
Ale tylko do Wrocławka.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Chciałbym tutaj przypomnieć kilka takich faktów historycznych, jak bardzo, czym jest osoba Fryderyka Chopina dla kultury polskiej i jego muzyka dla polskiej kultury. Doskonale rozumią to nasi wrogowie, przecież w czasie II wojny światowej Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach, który dopiero w wolnej Polsce po wyzwoleniu został odbudowany. Zrobione były koncerty chopinowskie, wszystkie właśnie te związane z Chopinem imprezy międzynarodowe i nawet można było trafić do obozu koncentracyjnego w najlepszym wypadku właśnie za słuchanie i granie muzyki naszego wielkiego kompozytora narodowego. Także mówienie, powiedzmy, że matka też, powiedzmy, Chopina wywodziła się z frankistów, no mówię, pierwszy raz to słyszałem, trochę mnie to rozśmieszyło, chociaż dobrze znacie rodziny frankistowskie w Polsce, ponieważ wtedy pewne sprawy lepiej się rozumie, takie, a nie inne zachowanie. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Japończyków, oni przecież mają nawet w miastach japońskich jedne kopie pomnika z Łazienek i właśnie przyjeżdżają bardzo często tutaj do Łazienek. O, mówią, tutaj jest właśnie ten taki sam pomnik jak tutaj w naszym mieście. No, także tutaj to, że jest naszym wielkim kompozytorem i właśnie ta polskość i w jego muzyce, także to nawet sami wrogowie to nasi rozumieją. Także to dla nas nie powinno być żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Król nam Chryste.
Dziękuję, panie Jacku.
No dla nas też, panie Jacku, nie ma to żadnej wątpliwości, że to tak jest. Z tym, że właśnie myśmy tutaj też poniekąd przyszli zaproszeni przez ojca, żeby to uświadamiać ciągle ludziom, żeby te głosy takie, które tak jak pana głos, czy nasza tutaj sytuacja, żeby to one zdominowały myślenie Polaków i żeby rzeczywiście było to uważane za autentyczną wartość i skarb taki narodowy. No to, bo to jest rzeczywiście coś najwyższego lotu, czego nam być może z powodów, że zazdroszczą, bo no nikt takiego skarbu nie ma naprawdę jak jest muzyka Chopina i to nie ulega żadnej kwestii, tylko myśmy tutaj chcieli podkreślić to, że nie można tego niszczyć, bo zniszczyć coś jest bardzo łatwo. Już te głosy, które od państwa tutaj są, że żałujecie, że tam w pewnym okresie, wiadomo, że tamten okres był niedobry, prawda? On się skończył, ale okazuje się, że można zrobić zło również w dobrym okresie, więc to trzeba o tym myśleć. No, jak
no ja jestem oczywiście tego zdania. Tamten okres, no oczywiście on się dzielił na sekundy, na minuty, na lata, na ten. Przecież nie można powiedzieć, że w tamtym okresie to dni to były niedobre, a noce były lepsze, albo odwrotnie, no bo były takie same, jak i teraz. I to, że był szczęśliwy pomysł, żeby właśnie robić w radio koncerty chopinowskie, żeby transmitować, żeby nie były audycje na przez takie tam pogadanki muzyczne Strumengera, zapomniałem, jak się nazywa, Jan Weber, tak. No przecież to były rzeczywiście pogadanki na najwyższym poziomie.
Ja mam tutaj taką, teraz czytam tę książkę pani Barbary Wachowicz, która pisze tutaj nam wyraźnie, że no przepraszam, no w naszej telewizji, to znaczy nie w telewizji Trwam, bo telewizja Trwam to jest nasza telewizja, ale tutaj ona pisze w naszej telewizji, nie wiem co ona ma na myśli, już teraz wiem, uczczono rok Chopina wątpliwymi dowcipasami, jak na przykład w audycji programu pierwszego TVP, gdzie prowadzący dywagują na temat, czy Chopin był, czy nie był agentem moskiewskim.
Bo, owszem, tutaj car się przymierzał do tego, prawda, żeby to... Ale Chopin wyraźnie odparował odparował w ten sposób. Jakkolwiek nie brałem udziału w rewolucji 1831 roku, gdyż byłem jeszcze na to za młody, to jednak sercem byłem z tymi, co ją robili. Dlatego uważam się za emigranta, który to tytuł nie pozwala mi przyjąć innego tytułu. To chodziło o to, że proponowano mu tytuł premier pianiste de sa masterie imperator de Russia or something like this.
Kolejny telefon.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sylwia ze Szczecinka. I chciałam, pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich Państwa i ojca Benedykta. I chciałam króciutko tylko wspomnieć jako odpowiedź może dla Pana, który dzwonił, że mało wiemy o pobycie młodego Fryderyka Chopina, o pobytach na ziemi kujawskiej. Tylko była wspomniana miejscowość Szafarnia i obok tam zaraz blisko. Chciałam powiedzieć, może nie dokładnie, ale ze 2 lata temu być może trudno mi określić czas i autorów i dokładnie miejscowości, ale widziałam przepiękny film ilustrowany muzyką Chopina, prawdopodobnie zrobiony przez pedagogów chyba Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ponieważ i w Bydgoszczy odbywają się chyba dla młodzieży takie festiwale czy konkursy pianistyczne. I tam było w tym filmie mnóstwo miejscowości, w których przebywał na kolejnych wakacjach Fryderyk Chopin. Mam nadzieję, że ktoś może z Bydgoszczy też tej audycji słucha i może sobie przypomni, a może o tym filmie by mógł coś więcej i powiedzieć i można by go było znaleźć i włączyć do wszystkich materiałów związanych z naszym wspaniałym, genialnym kompozytorem. I to by było na tyle, z nadzieją, że może ktoś się odezwie z ziemi kujawskiej, bo jest to udokumentowane i zilustrowane pobytem właśnie i zilustrowane cudowną muzyką Chopina. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Gdy no to... brak słów, to muzyka.
Tak. Thank you.
Cóż, to jest nieco prawda nie łodzianin, ale tutaj tam niedaleko te tereny polskie były bardziej na wschodzie. Też z tego regionu, ale wielki mistrz, który w ogóle nie robi z tej etiudy żadnego ćwiczenia, ani popisu technicznego. To jest po prostu poemat, jakaś obrazek. Obrazek taka jakaś, dla mnie to jest taka zimna woda, strumień takiej górski strumień, który tak... Chopin później to wykorzystywał, te pasaże w koncertach takich, ale on zwłaszcza w tych miejscach, gdzie wszyscy tam tak pędzą, on zwalnia, zastanawia się, coś tam robi takiego, jak przychodzi ten demol, zupełnie jakby drugi fortepian, jak to kolega powiedział, podstawili mu. No, na tym polega właśnie to. No i trzeba słuchać takiej muzyki, no.
Minut po 23. Dziś rozmowę o Fryderyku Chopinie, jego muzyce, też o polskości, o tym, że jest ambasadorem tej polskości, że w nutach zapisał polskość. Na studium profesorowie Jerzy Maciejewski i Andrzej Wróbel. No, wielką przygodą jest bycie z profesorami tutaj, zarówno w studiu Telewizji Trwam, jak i teraz w studiu
dla nas też to wielka
Radia
przygoda.
Maria, zwłaszcza te różnego rodzaju komentarze, jak kto wykonuje dany utwór, co zawiera. On ma jeszcze zapas.
To... No zapas, bo jak jedzie się na przykład Mercedesem, jadąc Mercedesem, który ma na liczniku tam powiedzmy 260, a się jedzie 60 nim, no to człowiek czuje ten zapas mocy.
Przy 60,
jest,
prawda?
Przy 60, prawda? To jest inaczej. Tak samo tutaj jak Chorowicz gra etiudę w tempie takiej, gdzie on sobie może na to pozwolić w takim średnim tempie, bo on mógłby to 10 razy szybciej zagrać, oczywiście.
Przesada, może, że no, 10.
Może 10
razy. Ale to słynne pytanie, tak. Dlaczego gra tak wolno? Bo mogę.
Bo mogę, tak. Więc, bo umie. To Rubinstein też nagrywał Chopina 3 razy, czyli coraz wolniej. Nie dlatego, że coraz starszy był, tylko coraz to mądrzej, prawda? I on kiedyś grał już jako starszy człowiek tę etiudę opus 10 numer 4. To jest taka dość skomplikowana technicznie kompozycja. I to wtedy jeszcze była Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie. No to młodzi studenci po prostu zazdrościli, jak taki starszy pan mógł w ten sposób grać etiudę, na którą oni pracowali, męczyli się tyle czasu. Więc to jest taka właśnie taki sposób grania Chopina.
Może nie wpadli na to, żeby starszy poczekać.
No też takie określenia tutaj profesorów padające poza anteną.
Tak, ksiądz, ojciec tutaj.
Nie wystarczy, no bo tak, to są te takie ciekawostki. Nie wystarczy wystukać coś na klawiszach, trzeba to umieć zagrać.
No tak, tak. Właśnie wydobywać dźwięk z fortepianu jako instrumentu, nie wciskać klawisze. No na czym polega granie na fortepianie? Naciska się klawisze, prawda? Na czym polega jazda samochodem? No wciska się pedały i to czy rowerem, prawda? Ale to nie do końca tak jest.
Znaczy, jeśli chodzi o przykład z samochodem, i podobnie. Założenie jest proste, żeby z punktu A do punktu B dojechać, to wystarczy zrobić to, co mówisz. Jeśli się startuje w wyścigach, no, to już jest inna sprawa wtedy. Ale to nie ważne.
Zagrajmy na koniec jeszcze Poloneza.
Prosimy. Zbliżamy się powoli do końca audycji, prawda?
Właśnie to był grany ten Polonez, którego opis zrobiony przez Franciszka Lista czytałem w pierwszym podejściu tak, przy telewizji. Ale mówiłem też o nazwisku Salvaneschi, który napisał w sumie biografię Chopina, którą zatytułował Żal Chopinowski. Chopin tam jest widziany z zupełnie innego punktu widzenia. Tam faktów jest oczywiście też troszkę, ale głównie jest próba zinterpretowania tych faktów przez pryzmat emocji, jakie zdaniem Salvaneschiego Chopinem, że tak powiem, powodowały. Ponieważ ten żal chopinowski jest taką myślą przewodnią całego tego przedsięwzięcia opisowego, też i zakończenie tej, powiedzmy sobie, biografii jest takie, no, może nie wesołe, ale chyba pasujące bardzo do całkowitej treści, jaką tutaj w książce Żal Chopinowski, Salvaneschi napisał. A mianowicie, to jest cytat Salvaneschi: Chopin rzeczywiście wciąż żyje. 39 lat wcześniej Bóg podarował go w Polsce. Teraz śmierć oddaje go całemu światu. A ponieważ tylko jednemu instrumentowi dał głos nieskończoności i ponieważ osiągnął ten bezkres poprzez własną tragedię przeżywanego każdego dnia i każdej godziny, romantyczne dusze pełne nostalgii i wciąż zakochane zawsze odnajdą w jego muzyce ślady tej prawdy, cichej przewodniczki jego życia. To jest cytat. Niczego nie zdobędziesz bez cierpienia. Aby coś zdobyć, musisz z czegoś zrezygnować. Koniec tego cytatu. Ot, o chopinowski żal i udręka, płonące niczym pochodnia przed miłością i cierpieniem. Dwa wieczne rytmy, sycące serce świata.
No tak, coś wspaniałego. Może ja bym jeszcze na zakończenie powrócił do naszego świętego Jana Pawła II, reasumując do pewnego stopnia, tak w tę stronę powiedzieć, ten uniwersalizm chopinowskiej muzyki, wynikający jednak z jej na wskroś narodowego charakteru. No i on powinien nieustannie jednak kształtować świadomość młodych Polaków. a zawarte w niej piękno, które jest kształtem miłości przecież, sama miłość, prawda i pokój powinny determinować zachowania i relacje z innymi narodami. No tutaj można powiedzieć, przede wszystkim przywołać tą homilię Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie. W Warszawie w czasie pierwszej jego pielgrzymki do ojczyzny, jego prorocze słowa: niech zstąpi duch Twój, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej, oblicze ziemi, tej ziemi. To mój papież. Natomiast Chopin dodaje swoim dziełem, wydaje mi się, całej ziemi.
Bardzo gorąco dziękuję za kolejną przygodę z muzyką, kolejną przygodę z Chopinem tym razem. Profesor Jerzy Maciejewski, profesor Andrzej Wróbel. Pozdrowienia.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy
z Panem Bogiem.
I obietnica padła na antenie, że tak, kiedyś będziemy świadkami
więcej
15-minutowych audycji.
Ja to, jeśli już propozycje padają i one od razu są przyjęte, to ja mam pomysł, żebyśmy robili cykliczne audycje o muzyce polskiej. Jest sporo materiału, zresztą część tego materiału, oczywiście w znacznie skróconej formie, była drukowana w naszym dzienniku, mojego autorstwa oczywiście, ten materiał był. Także wydaje mi się, że byłoby to coś,
materiał jest,
mogło być interesujące.
Jest, ludzie są, tak, antena jest. Bardzo gorąco dziękuję. Jeszcze raz dziękuję również Państwu.